Ostatnie, ósme z kolei błogosławieństwo Jezusa ma formę rozwiniętą. Opatrzone jest jak gdyby komentarzem. Od 10 do 12 wiersza 5 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Jedną z najbardziej rzucających się w oczy cech Jezusa była jego absolutna uczciwość. Nie pozostawiał nigdy żadnych wątpliwości co do tego, co czeka człowieka, który postanowi pójść za nim. Jezus stwierdzał wyraźnie, że nie przyszedł po to, aby życie uczynić łatwym, ale po to, aby człowieka uczynić wielkim. Dziś trudno sobie wyobrazić, co znosili pierwotni chrześcijanie. W każdej niemal dziedzinie życia ponosili wysokie koszty pójścia za Chrystusem. Z powodu przyjęcia chrześcijaństwa, na przykład, trzeba było porzucić nieraz pracę. Powiedzmy, że ktoś był murarzem. To przecież niewinne zajęcie. Ale przypuśćmy, że jego pracodawcy otrzymali zamówienie na wybudowanie świątyni dla jednego z bóstw pogańskich. Co miał uczynić taki człowiek, jeśli był chrześcijaninem? Przypuśćmy, że ktoś był krawcem, jego pracodawcy otrzymali zamówienie na wykonanie szat dla pogańskich kapłanów. Jak miał postąpić chrześcijanin? Pierwotni chrześcijanie znajdowali się w takiej sytuacji, że właściwie każde zajęcie mogło spowodować konflikt pomiędzy ich własnymi interesami a lojalnością względem Jezusa. Stanie się chrześcijaninem powodowało nieuchronne napięcia w życiu społecznym. W starożytności większość uroczystości odbywała się w świątyni poświęconej jakiemuś bogu. To wiązało się ze składaniem ofiar. Przy rzadkich tylko okazjach spalano na ołtarzu całe zwierzę. Zazwyczaj wyrywano tylko kilka włosów z jego łba i spalano jako ofiarę symboliczną. Część mięsa oddawano kapłanom, a część zwracano składającemu ofiarę. Z tej reszty urządzał on ucztę dla przyjaciół i krewnych. Najpowszechniej czczono bożka Serapisa. Na zaproszeniach pisano: Zapraszamy do wspólnego posiłku przy stole naszego pana Serapisa. Czy chrześcijanin mógł ucztować w świątyni pogańskiego boga? Nawet zwykły posiłek w przeciętnym domu rozpoczynano od wylania kilku kropli wina na cześć bogów. Ten akt zastępował modlitwę przed jedzeniem. Czy chrześcijanin mógł brać udział w tego rodzaju akcie pogańskiego kultu? Odpowiedź chrześcijanina była prosta. Wolał raczej zerwać kontakty z pogańskim towarzystwem, niż przez swą obecność akceptować bałwochwalstwo. Decydował się nieraz chrześcijanin na samotność, by potwierdzić, iż jest chrześcijaninem, iż należy do Chrystusa. Możemy sobie wyobrazić, jak trudna była to decyzja i jak poważne pociągała za sobą konsekwencje. Pójście za Chrystusem oznaczało nieraz zerwanie więzów rodzinnych. Często zdarzało się, że jeden z członków rodziny stawał się chrześcijaninem, podczas gdy inni nie. Żona na przykład mogła być chrześcijanką, a mąż pozostawał poganinem. Syn lub córka zostawali chrześcijanami, podczas gdy reszta rodziny trwała w pogaństwie. Rozłamy w rodzinach powstawały stale. Przed niejednym, jeśli przyjął Chrystusa, wiele drzwi zamykało się na zawsze. Chrześcijaństwo przynosiło często nie pokój, ale miecz. Dzieliło rodziny na dwa obozy. Sprawdzało się dosłownie, iż trzeba ukochać Chrystusa bardziej niż ojca, matkę, żonę, brata lub siostrę. Chrześcijaństwo w tamtych czasach wymagało wyboru pomiędzy najbliższymi i najdroższymi osobami, a Jezusem Chrystusem. Co więcej, Na chrześcijan spadały straszliwe ciosy. Rzucano ich na pożarcie lwom albo palono na stosach. Neron na przykład kazał przywiązywać chrześcijan do słupa, oblewać smołą i zapalać, żeby świecili jak pochodnie w jego ogrodach. Kazał zaszywać chrześcijan w skóry dzikich zwierząt i puszczał psy myśliwskie, które żywcem rozszarpywały nieszczęśników. Męczono ich na kole tortur, miażdżono ich ręce, nogi, kleszczami, wylewano na nich roztopiony ołów, przymocowywano do ciał rozpalone do czerwoności płyty mosiężne, odcinano ręce i pieczono je na oczach męczonych. Ofiarom przypalano ręce i stopy, a równocześnie wylewano na nich zimną wodę, by mogły dłużej znosić męczarnie, by nie mdlały. Wyłupywano im oczy. Wyliczanie tych faktów budzi grozę. Na to wszystko wszakże musieli być przygotowani ludzie, którzy decydowali się stanąć obok Chrystusa. Dla nas to wszystko może brzmieć jak okrutna i budząca grozę legenda. Ale taka była prawda, taka była rzeczywistość życia pierwotnego chrześcijaństwa. Dlaczego Rzymianie tak prześladowali chrześcijan? Przecież w stosunku do innych religii byli raczej tolerancyjni. Wydaje się, że były dwie główne tego przyczyny. Po pierwsze, rzucano na chrześcijan oszczerstwa, za które w niemałej mierze byli odpowiedzialni żydowscy fanatycy. Chrześcijan oskarżano o kanibalizm. Słowa ustanowienia wieczerzy pańskiej to jest ciało moje, to jest kielich nowego przymierza we krwi mojej używano jako pretekstu do oskarżeń o składanie dzieci w ofierze i spożywanie ich ciał. Chrześcijan oskarżano też o niemoralne praktyki, o to, że ich spotkania zamieniają się w orgie seksualne. Cotygodniowe chrześcijańskie zgromadzenie nazywano agapami, to znaczy ucztami miłości. Nazwę tę tłumaczono opacznie. Chrześcijanie pozdrawiali się pocałunkiem pokoju. Ten zwyczaj dawał podstawę dla wysuwania oszczerczych oskarżeń. Chrześcijan oskarżano też o to, że są podpalaczami. To prawda, że mówili o zbliżającym się końcu świata i używali przy tym apokaliptycznych określeń rysujących zgubę świata w płomieniach. Oszczercy przekręcali te słowa i posądzali chrześcijan o podżeganie do buntu i zdrady. Chrześcijan oskarżano też o rozbijanie rodzin. Jak już mówiliśmy, chrześcijaństwo nieraz doprowadzało do podziału rodzin. Przedstawiano więc naśladowców Chrystusa jako tych, którzy rozbijają małżeństwa i rodziny. Oszczercy zawsze znajdą przyczyny do wysuwania fałszywych oskarżeń. Przede wszystkim jednak u podstaw prześladowań chrześcijan leżały względy polityczne. Zastanówmy się nad sytuacją w Imperium Rzymskim. Pod panowaniem tego imperium był niemal cały ówczesny znany świat, od Brytanii do Eufratu, od Germanii do północnej Afryki. Co mogło tę wielką mozaikę narodów i ludów spoić w jedną całość? Co mogło być elementem jednoczącym religijny kult? Na początku był to kult bogini Romy, ducha Rzymu. Kult, który w prowincjach przyjmowano chętnie, ponieważ Rzym zapewniał pokój, stabilizację, cywilny porządek i względną sprawiedliwość. Oczyszczono drogi z rabusiów, morza z piratów. Rzymska sprawiedliwość nie tolerowała lokalnych despotów i tyranów. Prowincja składała więc chętnie ofiary dla bóstwa imperium, któremu tak wiele zawdzięczano. Z czasem kult Romy przeszedł w kolejne stadium. Imperium miał uosabiać jeden człowiek, Cezar. Zaczęto uważać go za Boga i oddawać mu boską cześć. Wznoszono dla niego świątynię, wynoszono go na ołtarze. Niezwykłe jest, że tego kultu nie zainicjowały władze rzymskie. Nawet na początku sprzeciwiały się mu. Cezar Klaudiusz powiedział, że jest przeciwny oddawaniu boskiej czci jakiejkolwiek ludzkiej istocie. Z upływem lat jednak władze rzymskie doszły do wniosku, że kult Cezara jest właściwie jedynym czynnikiem mogącym zachować jedność olbrzymiego Imperium Rzymskiego, że może stać się jak gdyby ośrodkiem, ku któremu wszystko będzie się zbiegać. I tak kult Cezara stał się nie tylko możliwy do przyjęcia, ale nawet konieczny. Nakazywano więc, żeby każdy obywatel raz w roku spalał kruszynkę kadzidła na cześć boskiego Cezara, wypowiadając przy tym słowa: Cezar jest Panem. I tego właśnie chrześcijanie nie mogli uczynić. Dla nich Panem był Jezus Chrystus. Kult Cezara był bardziej testem politycznej lojalności niż aktem religijnym. Po spaleniu ziarenka kadzidła dany człowiek otrzymywał zaświadczenie stwierdzające, że dopełnił obowiązku, a potem mógł śmiało odejść i czcić jakiegokolwiek wybranego przez siebie Boga, jeśli tylko jego kult nie zakłócał ładu publicznego. Chrześcijanie nie chcieli się temu podporządkować. Stojąc przed wyborem Cezar albo Chrystus, bezkompromisowo wybierali Chrystusa. Otwarcie nie zgadzali się na pójście na kompromis. W rezultacie, aczkolwiek byli dobrymi ludźmi i dobrymi obywatelami imperium, to przez odmowę złożenia hołdu Cezarowi automatycznie stawali się przestępcami. Jedyną zbrodnią chrześcijan było to, że stawiali Chrystusa ponad Cezara. Chrześcijanie umierali tysiącami, szli na tortury, aby zaświadczyć, że dla nich Panem jest tylko Jezus Chrystus. Możemy zapytać, dlaczego błogosławieństwo kojarzyć musi się z prześladowaniem? Dlaczego chrześcijaństwo od początku szło drogą męczeństwa, drogą cierpienia? Spróbujmy odpowiedzieć. Po pierwsze, cierpienie potwierdzało lojalność wobec Jezusa Chrystusa. Jednym z najsławniejszych męczenników był Polikarp, sędziwy biskup Smyrny. Kiedy motłoch zawrógł go przed Trybunał Rzymskich Władz Miejskich, dano mu do wyboru, aby złożyć ofiarę boskiemu Cezarowi albo umrzeć. Polikarp odpowiedział wtedy: przez 86 lat służyłem Chrystusowi. Nie uczynił on mi nic złego. Jakże mógłbym bluźnić memu królowi, który mnie zbawił? Poprowadzono więc Polikarpa do stosu, a tam tak się modlił: o Panie, Boże Wszechmogący, Ojcze Twego umiłowanego i na wieki błogosławionego Syna, przez którego poznałem Ciebie, dziękuję Ci, że uznałeś mnie łaskawie za godnego doczekać tego dnia i tej chwili. Dla Polikarpa była to najlepsza okazja zademonstrowania swojego posłuszeństwa względem Jezusa i swojej miłości do Niego. Jest wielu, którzy nigdy w życiu nie zdecydowali się na poniesienie jakiejś szkody dla Jezusa, poniesienie jakichkolwiek kosztów. A przecież, jeśli zastanowimy się nad tym, okazję do zademonstrowania posłuszeństwa i lojalności względem Jezusa w sposób widoczny dla świata mamy właśnie wtedy, kiedy chrześcijaństwo musi nas coś kosztować. Po drugie, znoszenie prześladowania, jak powiedział Jezus, to pójście drogą proroków i świętych męczenników. Cierpienie dla słusznej sprawy oznacza dołączenie się do ich wspaniałego pochodu. Człowiek cierpiący z powodu wiary może podnieść dumnie głowę i powiedzieć: bracia, kroczymy drogą, którą szli święci, Boży ludzie. I po trzecie, znoszenie prześladowania oznacza nasze zaangażowanie się w wielką sprawę. Jeśli nawet jesteśmy tylko biernymi obserwatorami jakiegoś wielkiego, przełomowego wydarzenia, to odczuwamy wzruszenie. O ileż więcej emocji daje czynny, chociażby mały udział w takim przełomowym momencie. Gdy ktoś cierpi dla sprawy Chrystusa, to niech wie, że przeżywa moment przełomowy, moment decydujący, wielki. Następuje bowiem kolizja pomiędzy światem i Chrystusem. Epizod w dramacie wieczności. Nasza obecność w takich wydarzeniach to nie kara, ale powód do dumy i chwały. Radujcie się w takiej chwili, mówi Jezus. Weselcie się. Tak, wspaniale jest stać u boku Chrystusa i mimo cierpień być uczestnikiem Jego zwycięstwa. Jest jeszcze jedna ważna prawda związana z doświadczaniem cierpienia. Znoszenie prześladowań oczyszcza drogę dla tych, którzy idą za nami. Dzisiaj cieszymy się błogosławieństwem wolności, dlatego że w przeszłości byli ludzie, którzy walczyli o tę wolność za cenę krwi, potu i łez. Przez stałe i wytrwałe świadectwo o Chrystusie ułatwiamy pracę tym, którzy przyjdą po nas. Człowiek, który walczy dla sprawy Chrystusa, zawsze ułatwia pracę tym, którzy przychodzą po Nim. Stoczą oni o jedną walkę mniej. Pamiętajmy, nikt nie znosi prześladowania samotnie. Jeśli nawet poniesie szkodę materialną, straci przyjaciół, spotka go oszczerstwo, a nawet śmierć z powodu przekonań, to w przeświadczeniu, że nie jest sam, w takich chwilach Chrystus jest bliżej niego niż kiedykolwiek przedtem. Opowieść z Księgi Daniela mówi o tym, jak Sadrach, Mesach i Abednego znaleźli się w piecu rozpalonym 7-krotnie mocniej niż zwykle. Znaleźli się tam, ponieważ chcieli być lojalni wobec swego Boga. Nabuchodonozor zdumiał się i powiedział hetmanom swoim: czy nie trzech mężów związanych wrzuciliśmy pośród ognia? Odpowiadając, rzekli królowi: prawda, królu. A on, odpowiadając, rzekł: oto ja widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się w środku ognia, a nie ma żadnego naruszenia przy nich, a osoba czwarta podobna jest Synowi Bożemu. Tak czytamy w Księdze Daniela w 3 rozdziale. W chwili cierpienia za wiarę człowiek jest najbliżej Chrystusa. Tak, to jest prawdą. Pozostaje pytanie, czy prześladowanie jest konieczne? Tak, gdyż Kościół, jeżeli rzeczywiście jest Kościołem Chrystusa, musi być sumieniem narodu i sumieniem ludzkości. Gdy dzieje się dobrze, Kościół winien wyrażać wdzięczność. Jednak gdy dzieje się zło, Kościół winien je potępić, a wtedy ludzie na pewno będą usiłowali zmusić do milczenia kłopotliwy głos sumienia. Niekoniecznie trzeba wytykać błędy, krytykować, potępiać. Wystarczy, że przykładne życie chrześcijanina będzie milczącym potępieniem złego postępowania innych i można być wtedy pewnym, że nie uniknie się kłopotów, nienawiści. Lojalność wobec Chrystusa niekoniecznie musi pociągać za sobą niebezpieczeństwo utraty życia. Człowiek broniący honoru chrześcijanina musi jednak liczyć się z tym, że spotkają go przykrości. Człowiek, którego cechuje chrześcijańska miłość i skłonność do przebaczania, może się na przykład spotkać z szyderstwem, z przykrościami ze strony kolegów, gdy będzie solidnie wykonywał pracę zawodową. Chrystus nadal potrzebuje świadków, potrzebuje tych, którzy są gotowi nie tyle dla Niego umierać, co żyć. Bóg wzywa nas do walki. Ten chrześcijański bój wciąż się toczy i dziś czeka chrześcijanina Chrystusowa chwała. Przeczytajmy jeszcze raz ostatnie 8 błogosławieństwo w nowym współczesnym przekładzie. Szczęśliwi, którzy są prześladowani za wypełnianie woli Boga, bo mają udział w Jego Królestwie. Gdy z mojego powodu spadną na was obelgi, prześladowania, wszelkiego rodzaju złe i kłamliwe słowa, uważajcie się za szczęśliwych. Cieszcie się i bądźcie dobrej myśli, bo czeka was w niebie wielka nagroda. Prorocy, którzy żyli przed wami, tak samo byli prześladowani.